stronę długowieczności.
Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Łoniewski, jest ze mną profesor kardiolog Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pan Marek Postuła. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
I dziś będę wypytywał profesora o filary starzenia się. Profesor lubi nawet taką angielskojęzyczną wersję Hallmarks of Aging. Panie profesorze, dlaczego to jest tak ważny wątek dla naszego podcastu? Pan się upierał nieraz, żebyśmy o tym zaczęli mówić.
Jest to ważne przede wszystkim z tego względu, że pokazuje moje podejście do każdej rzeczy, którą robię. Pierw należy zrozumieć podstawy, dlaczego coś się dzieje w naszym życiu, gdzie jest praprzyczyna, aby zaproponować odpowiednią interwencję. Tak samo jest ze starzeniem, żeby zrozumieć, co właściwie powinniśmy robić, żeby samo starzenie, ale też przede wszystkim żyć dłużej w zdrowiu, no musimy zrozumieć, co takiego niepokojącego może się zadziać w naszym organizmie, jakie są biologiczne procesy, które ulegają zaburzeniu, tak abyśmy też zaproponowali odpowiednią interwencję, czy interwencję, którą wiemy, że już to działa, albo też co może przynieść nam nowoczesna nauka, czy też nowoczesne technologie, chociażby analizy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, które również mogą pomóc nam przyspieszyć uzyskanie odpowiedzi, jak właściwie zadziałać na dany proces komórkowy, aby go zatrzymać, wyhamować, a być może nawet odwrócić.
Panie profesorze, to ile jest tych filarów starzenia się?
No jeszcze nie tak dawna mówiliśmy, że ich jest 8, a teraz już mamy ich 12. W 2013 roku, kiedy pojawiła się pierwsza publikacja tej koncepcji filarów starzenia, filarów na poziomie oczywiście procesów komórkowych, no to wymieniano 8 takich głównych filarów starzenia. Teraz mamy ich aż 12 i one są podzielone na takie trzy takie duże podgrupy i takie pierwotne, takie procesy związane ze starzeniem, to przede wszystkim my skupiamy się na tej genetyce, czyli ta genetyka, ale nie mówimy tu absolutnie o dziedziczeniu, tylko mówimy o stabilności naszego genomu.
Pan będzie tłumaczył ze swojego czasu.
Czyli stabilność materiału genetycznego, no bo to warto pamiętać o tym, że to, na co się narażamy w życiu codziennym, czyli chociażby najprostszym substancją karcenogenną to jest dym tytoniowy. No i to jest coś, co powoduje tak zwaną niestabilność genomu, czyli powstanie, indukowanie uszkodzeń DNA, czyli to DNA sobie, to są takie dwie nici splecione ze sobą w postaci tak zwanej alfa helisy.
To pamiętam z biologii, taki warkocz.
Taki warkocz, dokładnie. I ten warkocz, on został przetłumaczony na białka, że jego trzeba rozpleść. Jak wykorzystamy ten proces, zrobimy, czyli zostanie on przetłumaczony na kolejny element, czyli RNA.
Ale pan mówi o takim prawidłowym procesie,
takim prawidłowym procesie, no to on się potem znowu zwija, ale w tym procesie...
A jak jest za dużo dymu tytoniowego, to on się rozwija i się potem już nie zwija, tak?
Może ulec pęknięciu, może ulec rozczłonkowaniu, może element z niego w ogóle zostać wycięty przypadkowo i nie wrócić na swoje miejsce. I to jest...
To powoduje stan zapalny, dobrze myślę?
To nie jest za duży skrót myślowy, ale to potencjalnie powinniśmy sobie, czy promieniowanie rentgena może powodować takie zmiany, to z czego wiemy, co wiemy, co może zwiększać ryzyko. No i ta niestabilność genomu oczywiście w konsekwencji może prowadzić do czego? No chorób nowotworowych, to najczęściej nam się z tym kojarzy. Ale to jest jeden tylko z tych filarów starzenia. No drugie to jest coś, co
Pan mówi o podgrupach teraz,
o podgrupach. Mówimy, no mamy tą epigenetykę, czyli to, że jak mamy już gen, to niekoniecznie to jest tak, że jeśli mamy gen, to na pewno zostanie wykorzystany, czyli przetłumaczony na białko, bo wiele z genów, które posiadamy, to jest wyciszanych. Nie wszystkie są geny tłumaczone, no bo też sobie wyobraźmy, że mamy wiele organów, a de facto materiał genetyczny jest jeden w każdej komórce. I to już powinno budować nam wyobrażenie, że mimo, że mamy tą samą informację, no to inne komórki budują oko na przykład, inne komórki budują nasze włosy, inne komórki budują nasze paznokcie.
Ale pan mówi o pewnej rezerwie, o takich zawodnikach, którzy siedzą na ławce rezerwowej, gotowi do wejścia na boisko?
To trochę tak, ale to jest też tak, że te procesy, ta epigenetyka, czyli najczęściej to mówimy, że to jest taki znak stop, wstrzymaj się, na razie ciebie nie potrzebujemy, właśnie na placu gry. Ale
bądź podparny.
Dokładnie, ale potrafimy na przykład pewnymi interwencjami niekorzystne procesy, najczęściej mówiąc o epigenetyce, myślimy o metylacji DNA, jesteśmy w stanie te niekorzystne procesy interwencjami chociażby stylu życia.
Panie profesorze, przepraszam, że przerwę. Ja jestem ze świata sportu. Porównanie piłkarskie, no bo rozumiem, że jeżeli jeden zawodnik jest słaby, to jak się go wymieni, wejdzie ten, który ma dużo siły i wnosi coś do gry, Tak, można to rozumieć.
Tak, ale czasami ci zawodnicy więcej szkodzą. No, jak pan prowadzi takiego, który chce wejść na boisko, ale no, okazuje się,
jest taka możliwość, oczywiście.
Ale okazuje się, że...
że on gra agresywnie, zaraz kończy z czerwoną kartką.
Więcej wyrządzi szkody niż pożytku i tak jest właśnie trochę z tą epigenetyką, że czasami my wpuszczamy nie te geny, które byśmy chcieli i one nam robią taki bałagan, że potem musimy posprzątać i to jest chociażby i ta komórka szybciej się starzeje. No i to jest takie starzenie się komórek. No i kolejnym procesem, który przyspiesza nam starzenie, to jest tak, że jak mamy tą komórkę, która no właśnie te procesy w niej nie zagrały, czyli okazało się, że to, co komórka powinna robić, nie do końca spełnia swoją funkcję.
Że ta zmiana była zła.
Tak, i się szybciej ta komórka starzeje, czyli to jest taka senecyjna komórka, czyli szybciej się starzejąca, mamy w organizmie procesy, które oczyszczają nasz organizm ze starych komórek.
To jest autofagia, dobrze pamiętam?
To są procesy autofagii, dokładnie, czyli takie samozjadanie, prawda, usuwanie tych komórek, gdzie te procesy usuwania nieprawidłowych komórek nas zawodzą, czyli one się kumulują, no i znowuż to jest jeden z elementów, który może przyspieszyć rozwój chorób nowotworowych. Jak mówimy już o tych białkowo-genetycznych, no to warto też wspomnieć o telomerach.
Z tego, co pamiętam, to są takie czapeczki na końcach chromosomów, które chronią chromosomy. Jak zaczynają się skracać, czyli te czapeczki pruć, to zaczyna być kłopotliwie.
Gdyby nie było takich mechanizmów hamujących podział komórkowy, no to nasze komórki mogłyby się dzielić w nieskończoność.
I to by nie było dobre.
To by nie było dobre, no bo tak się dzielą komórki nowotworowe. Czyli komórki nowotworowe mają, można powiedzieć, telomerazę, czyli taki enzym, który odnawia nam bardzo aktywną telomerazę, która odnawia te telomery, dlatego można powiedzieć, że komórka nowotworowa może dzielić się w sposób nieskończony, co jak wiemy jest bardzo niekorzystne, no bo zaczyna w pewnym momencie ilość tych komórek zaczyna rządzić naszym organizmem i wydzielać różnego rodzaju szkodliwe substancje, które prowadzą po prostu do uszkodzenia, a w konsekwencji śmierci.
Czyli pojawia się taka niespecjalnie pożądana drużyna w
tak
naszym
jest.
Organizmie.
No, drużyna to nawet nie drużyna, ale myślę, że cała liga.
Nie jest to Liga Mistrzów.
Nie, to jest raczej B-klasa.
Rozumiem.
Strasznie faulują.
Są brutalne.
Zasady są te same, ale strasznie faulują, tak. Natomiast wracając, no to właśnie to skracanie telomerów to jest coś takiego, co kontroluje podziały komórkowe. No wiemy, że my chcielibyśmy, żeby te telomery jak najdłużej były sprawne, czy też jak najbardziej nam ochraniały ten nasz materiał genetyczny, ale każdy podział troszkę ucina kilka par zasad i to powoduje, że komórka traci zdolności do podziału.
Czy pan,
proszę. W tym momencie oczywiście musi umrzeć.
Był kiedyś moim gościem Robert Korzeniowski, nasz czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym i on miał wiedzę o telomerach, proszę sobie wyobrazić. I mówił o tym, że taki codzienny, intensywny marsz zapobiega skracaniu się telomerów. Miał rację?
No jest to oczywiście jedna z metod prewencyjnych, czy też metod, które potencjalnie według różnych publikacji mogą spowalniać procesy starzenia, czy akurat to działa w przełożeniu 1:1 na aktywność telomerazy, to bym chyba za daleko idący wniosek, ale rzeczywiście ta aktywność fizyczna, wiele z tych procesów jest nam w stanie wyhamować.
To, no i co, trzecia jeszcze podgrupa nam została, tak?
No, zostało nam jeszcze dwie podgrupy, bo została nam ta podgrupa starzejących się komórek, czyli gromadzenie się tych komórek, które są niesprawne, popsute, które zamiast produkować białka, których my potrzebujemy, produkują białka uszkodzone, niepełnosprawne, czyli no, zaśmiecają nasz organizm, to jest taki element. To od razu też związane jest z dysfunkcją mitochondriów, czyli tych fabryk energetycznych, które dostarczają nam energii i to jest główna rola mitochondriów, czyli produkcja ATP, ale niestety produktem ubocznym syntezy ATP, czyli tej energii, która jest potrzebna dla wszystkich procesów życiowych na poziomie naszej komórki, na poziomie naszego organizmu, niestety jest zwiększona aktywność utleniająca.
Czyli fusy z kawy są szkodliwe.
Te fusy z kawy to są tak zwane wolne rodniki i to też, nawiązując do kawy, kawa zawiera w sobie silne przeciwutleniacze, dlatego tak...
Antyoksydanty.
No, antyoksydanty. No to właśnie antyoksydanty, które my w siebie tak czasami pakujemy bezwiednie, bo chcemy być zdrowsi, to wytłumaczeniem dlaczego my, po co my właściwie to robimy, to właśnie dlatego, że te niesprawne mitochondria produkują za dużo tych wolnych rodników, które są toksyczne dla naszej komórki. To jest kolejny proces, który przyspiesza starzenie.
Zrozumiałe. Jedziemy
dalej. I wreszcie
dalej.
Jest ta zaburzenie tak zwanej sensingu składników pokarmowych.
Sensingu?
Bo my mamy w naszym organizmie białka, które monitorują ilość i jakość pokarmów. To oczywiście tak w dużym uproszczeniu. pokarmów, które docierają, czy substratów energetycznych, które docierają do naszego
myśli organizmu. Panu, po prostu, gdy już dostarczymy, to rozumiem, że te białka są w stanie wybrać...
Wyczuwają. To są takie, takie czujniki, sensory, które wyczuwają, do sensory. Czyli mamy trzy układy, nie będziemy o nich dzisiaj mówić za dużo, ale to mamy insulinę i coś, co się nazywa insulinopodobnym czynnikiem wzrostu, czyli IGF. I to jest jeden taki sensor, który odpowiada, jak już wiemy, za pewnie glukozę, bo ta insulina nam się powinna kojarzyć z glukozą. Drugi to jest mTOR, czyli szlak mTOR, który wyczuwa aminokwasy i te dwa systemy, czyli ten insulina IGF i mTOR odpowiadają nam za budowanie organizmu, czyli procesy anaboliczne. Trzecim takim grupą to są sirtuiny. Bardzo ciekawe związki, ja je badam, wpływ leków na ekspresję sirtuin, ale to o tym kiedyś powiem, bo to są fascynujące cząsteczki, które w pewien sposób dbają o nasze DNA.
I czyli zapobiegają starzeniu się.
Zapobiegają starzeniu i też są bardzo wrażliwe na niedobory energetyczne i można powiedzieć, że ich ilość informuje nas o tym, jak energetycznie nasz organizm w danym momencie się zachowuje.
Da się to mierzyć?
Da się to mierzyć, oczywiście nie jest to proste pomiar, który stosujemy powszechnie, raczej na poziomie laboratoryjnym tylko i wyłącznie. No i ta czwarta grupa to jest ten szlak takiej kinazy, która się nazywa AMPK, czyli to jest taka kinaza, która jest bardzo ważne białko, które duża ilość opóźnia procesy starzenia i takim najlepszą metodą, żeby zwiększyć ilość tego białka jest restrykcja kaloryczna, czyli to, co, o czym ja bardzo lubię opowiadać i namawiać wszystkim, żeby przyjmowali mniej kalorii, żeby stymulować AMPK.
Tak zwane posty przerywane, panie profesorze, ale pan ma głowę. Jak
no
pan
i
to pamięta?
Trzecia grupa.
Proszę państwa, on tego nie czyta.
I trzecia grupa, taka integracja, czyli to, co nas zintegruje, czyli nasz organizm, żeby sprawnie działał, to przesyła sobie sygnały, czyli to jest takie puszczanie albo gońca z listem.
No, my jesteśmy nowocześni, raczej jest to wiadomość elektroniczna,
tak,
prawda?
Raczej puszczanie maili, bo tak, to jest najszybsze, prawda, mail puszczamy, powinien dotrzeć, zanim w ogóle jeszcze
mrugniemy
okiem. Ale tak się nie zawsze działa, niestety, nie zawsze tak to działa. I nasz organizm też jest wyposażony w takie różne sygnały przekazowe, bo proszę zwrócić uwagę na to, że chociażby nasze jelita rozmawiają z naszym mózgiem, czyli to, co bakterie w jelitach wydzielają, ma wpływ na nasz mózg i to mamy genialne badania w ogóle na ten temat.
Ja słyszałem ostatnio nawet, że jelita są naszym drugim mózgiem, w jakiejś mierze.
Wcale nie boję się tego określenia, że rzeczywiście sposób, w jaki bakterie jelitowe, skład tej flory jelitowej i to, co ona wydziela, wpływa nie tylko na mózg, ale na działanie całego naszego organizmu, to można bardzo łatwo przekuć w to stwierdzenie, że to jest nasz drugi mózg, zawiadujący zdrowiem naszego organizmu. To oczywiście w konsekwencji też wiąże się z przewlekłym stanem zapalnym, no bo ten stan zapalny to jest wydzielanie wielu różnych bardzo ciekawych substancji, tak zwanych cytokinami, które oddziałują lokalnie, czyli na komórki, które się znajdują w pobliżu tego miejsca, gdzie mamy stan zapalny, ale także...
Czyli nasza liga?
Nasza liga, ale też wysyłają w świat tą informację, że tutaj jest stan zapalny, tutaj się... No, raczej to takie kibole. Raczej to tacy kibole, którzy szukają rozróby i
szukają,
chcą, żeby wszyscy o tym usłyszeli. Dokładnie.
Nie tylko w kraju, ale potrafią wyjechać nawet za granicę.
Tak. No i to jest właśnie kolejnym jakby elementem, jest coś, co jest komunikacją międzykomórkową, bo nasze komórki się ze sobą komunikują, czy przez prąd elektryczny, czyli to jest taka elektryka, że puszczamy różnego rodzaju sygnały za pomocą prądu elektrycznego, a de facto to są jony, tak jak sód, potas, magnez, to każdy, kto coś z chemii pamięta, to pamięta, że, no, tyle, że coś takiego w tablicy Mendelejewa, coś takiego było.
Ja jako historyk pamiętam.
Tak jest. Także to są jony, które odpowiadają, ale też mogą być to sygnały hormonalne, sygnały białkowe, enzymatyczne i to niestety z wiekiem nam się strasznie upośledza i powoduje, że nasz organizm albo nie umie czytać tych informacji, czyli zapomina w ogóle, co miała oznaczać dana informacja, albo te informacje w ogóle nie są wysyłane, czyli ktoś tam się rozleniwił na poziomie komórkowym, zapomniał przycisków, wcisnąć Enter, żeby wysłać wiadomość.
Czyli albo drzemka, albo lenistwo. Panie profesorze...
No i ostatnie, tak, panie, 12, czyli komórki macierzyste, czyli coś, co, jak rodzimy się, tych komórek macierzystych mamy sporo, czy też komórek, które bardzo łatwo jesteśmy w stanie za pomocą prostych komunikatów informacyjnych powiedzieć tej komórce macierzystej, słuchaj, potrzebujemy więcej włosów. I ona się zamienia...
Rozumiem, że te komórki macierzyste to są te kluczowe, to są to takie są komórki matki, tak, jak nazwa
wskazuje? Tak, to są takie, my mówimy to pluripotencjalne, czyli one mogą się zamienić w co chcemy.
Czyli bardzo mądre są.
Czyli możemy im powiedzieć, potrzebujemy zbudować oko i one się zamienią w oko. Potrzebujemy zbudować włosy, nos, ucho, tak powstaje nasz organizm. To jest fascynujące.
Ma pan na sprzedaż takie komórki?
No właśnie, to jest ciekawe, że są firmy, które się specjalizują, tak czasami obiecując zbyt dużo, jeśli chodzi o komórki macierzyste, ale rzeczywiście tak, to jest nasza taka bardzo duże zainteresowanie, jeśli chodzi o specjalistów zajmujących się procesami starzenia, aby wyprodukować te komórki, bo nie tylko trzeba umieć je wyprodukować, czy też utrzymać je w tym stanie takim
pluripotencjalnym, w ryzach,
ale też dać im odpowiedni sygnał, żeby one robiły to, co my chcemy. Bo one nie są takie mądre z drugiej strony, że one niekoniecznie robią, jak powiemy, że potrzebujemy nową chrząstkę w kolanie, to wcale to nie jest tak, że damy tam tę komórkę macierzystą i ona natychmiast się zamieni w chrząstkę w stawie kolanowym. My musimy dać jej odpowiedni sygnał.
Trzeba to powiedzieć wyraźnie.
Dokładnie.
Panie profesorze, powiem tak, mój syn powiedziałby, że mówi pan same rzeczy ultra ciekawe. Obiecujemy, że będziemy rozwijali te wątki. W kolejnym odcinku naszego podcastu będziemy mówili. Pan chce coś dodać? Jeszcze pan się uśmiecha.
No bo ja chciałem powiedzieć, co mój syn by powiedział.
A pana syn jest ciut młodszy.
Tak, on by powiedział, że to jest mega.
A mówi, że ultra. Mój syn ma lat 14, jest syn profesora 5. Dobrze pamiętam? 6. Wiktor ma już 6 lat, gra w hokeja, mój gra w piłkę. Trochę się pochwaliliśmy synami, ale obiecujemy, że w kolejnym odcinku będziemy mówili o konkretnym filarze starzenia się.
Jesteśmy mówieni na mitochondrii, ale powiem a propos tych dwóch dyscyplin sportowych, bo i piłka, i hokej niestety nie są sportami długowiecznymi.
Neutralnie, no tenis, z tego co pamiętam, jest bardzo wysoko, prawda? Rakietowe sporty.
Sport rakietowy, ale tam był, ja dzisiaj wyczytałem jeszcze coś, ale wrócimy do tego przy następnej okazji.
Zapamiętałem, że sumo jest na drugim biegunie do sportów rakietowych. Dziękuję panie profesorze.
Do usłyszenia.
Na podcast W stronę długowieczności zapraszają profesor Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski.